Życie. Życie.
Wiara.
Wiara.
Nasza codzienność.
Nasza codzienność.
Relacje międzyludzkie.
Relacje międzyludzkie.
Duchowość.
Duchowość. Czyli
w połowie miesiąca. Zapraszam, Tomasz Klimowicz. W połowie miesiąca. W najbliższą sobotę, 20 listopada, w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Marcello Semeraro, wyniesie do chwały ołtarzy sługę Bożego księdza Jana Franciszka Machę. Z tej okazji do rozmowy zaprosiłem pana Kazimierza Trojana, siostrzeńca przyszłego błogosławionego. Panie Kazimierzu, dziękuję za przyjęcie zaproszenia i witam na antenie Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie Kazimierzu, kiedy pierwszy raz usłyszał pan o księdzu Janie, który był bratem pańskiej mamy, Róży? Pamięta pan taki moment, taką sytuację?
Kiedy to było, to ja nie pamiętam, dlatego że od najmłodszych lat, od najwcześniejszego dzieciństwa, wizerunek księdza Jana Machy, czyli brata mojej mamy, wisiał na ścianie, widniał nad nami, towarzyszył nam na co dzień i trudno mi powiedzieć, w którym momencie dotarła do mojej dziecięcej świadomości tragiczna historia tego jej brata, ale w tym czasie młodości to zwracano nam uwagę w domu, że tam wisi portret waszego wujka, który tragicznie zginął, był bardzo dobrym księdzem, bardzo dobrym człowiekiem. Takie wspomnienia wyniosłem z wczesnych lat dziecinnych. Oczywiście potem z biegiem lat ta dziecięca świadomość się poszerzała. No i od czasu do czasu mama jeszcze coś o swym bracie wspominała. Ale muszę zaznaczyć, że nie była wylewna w opowiadaniu o swym bracie, to po latach zrozumieliśmy, że ta śmierć była wielką traumą nie tylko dla niej, ale i dla całej rodziny Machów i Cofałków. I o samym księdzu w zasadzie niewiele się mówiło, ale się go bardzo często wspominało.
Może przytoczmy kilka faktów takich najważniejszych. Jan Franciszek Macha urodził się 18 stycznia 1914 roku w Chorzowie Starym jako syn Pawła i Anny z domu Cofałka i była to typowa śląska rodzina związana z kościołem, religijna, pobożna rodzina. Po zdaniu matury w 1933 Jan wstępuje do seminarium duchownego. 25 czerwca 1939 otrzymał w kościele katedralnym, wtedy to był kościół świętych apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, święcenia kapłańskie. I chciałbym tutaj właśnie przy tej okazji zapytać, czy mama coś mówiła, czy zachowały się świadectwa o tym, czy to powołanie to była taka oczywistość dla wszystkich, czy Jan zaskoczył rodziców, rodzeństwo?
Wiemy trochę, rodzina się spodziewała tej decyzji. Ponieważ w młodych latach młody Jan Macha, nazywany w domu Hanikiem od imienia, które miał w dokumentach chrzcielnych, bo to wtedy jeszcze tutaj nie było administracji polskiej na Śląsku, miał pierwsze imię Johannes i stąd taka zdrobniała nazwa Hanik. I tego młodego Hanika obserwowano, jak się wychowywał, jak podążał za przykładem rodziców, biorąc udział w różnych nabożeństwach, bo przecież Machowie mieszkali gdzieś około 200 metrów od kościoła parafialnego. Więc dzwony w zasadzie wyznaczały rytm dnia wtedy tam w tych rodzinach. I młody Hanik, jako młody ministrant, potem jako członek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, udzielał się bardzo ochoczo w różnych sprawach związanych nie tylko z parafią. Dał się poznać jako dobry kolega, jako człowiek, który, młody człowiek, który jest lubiany, który ma wielką taką wrażliwość, aby pomagać innym, kolegom, siostrom. Tym się charakteryzował. Potem jeszcze dodatkowo, jak się zapisał do sekcji piłki ręcznej w klubie chorzowskim, no to wszyscy w rodzinie poważali go za to, jakie wyniki osiągał w tej piłce ręcznej. No ale kiedy przyszła matura, jednoznacznie stwierdził, że idzie za swoim powołaniem i wstępuje do Seminarium Śląskiego w Krakowie. Ale spotkała go przykra niespodzianka, bo go nie przyjęto. Złożył podanie i go nie przyjęto z uwagi na nadmiar kandydatów. No, dzisiaj trudno nam sobie to wyobrazić, że któreś z seminariów odmawia kandydatowi przyjęcia, bo ma za dużo kandydatów. No tak się stało, ale młody Janek nie rezygnuje, nie wraca do domu, żeby przeczekać, tylko zapisuje się na pierwszy rok Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, by po roku ponowić prośbę o przyjęcie i wtedy dopiero zostaje przyjęty.
Pierwsza parafia księdza Jana, neoprezbitera, to po pierwsze trzeba to podkreślić bardzo wyraźnie, początek września, rok 1939, i tu neoprezbiter ksiądz Jan zostaje posłany do parafii świętego Józefa w Rudzie Śląskiej. Trochę o tej pracy, co możemy powiedzieć, co wiemy o pracy duszpasterskiej młodego kapłana?
O pracy duszpasterskiej księdza Jana Machy na swojej pierwszej placówce wiedzieliśmy stosunkowo niewiele. Dopiero kiedy odczytane zostały w cudowny sposób odnalezione kazania księdza Jana, uwidoczniła się jego duszpasterska sylwetka. Z tych kazań dała się poznać jego duchowość, jego osobowość, jego zaangażowanie. Z tego, co przekazywał z ambony swoim parafianom, rysowała się sylwetka kapłana niezwykle przejętego swoją funkcją i nauczania, i wychowywania parafian. A oprócz tego wiemy, że bardzo był na tej parafii lubiany. Wiemy z dokumentów historycznych, że bardzo go sobie chwalił jego pierwszy proboszcz, ksiądz Skrzypczyk, znany duchowny wtedy z diecezji katowickiej z uwagi na pełnione funkcje wcześniej w kurii diecezjalnej. I ten młody wikary, ksiądz Jan Macha, również dobrze się tam czuł, ponieważ skierowano na tę parafię również jego przyjaciela z okresu studiów teologicznych w Krakowie, księdza Antoniego Gasza. I stanowili taką dwójkę, taką parę duszpasterzy rozumiejących się i w pełni poświęcających się służbie, którą mieli wpisaną w swoje powołanie. Wiemy również, że wokół tej parafii funkcjonowały takie, powiedzmy, różne organizacje, ale głównie byli to harcerze. I z tymi harcerzami już na początku wojny, czyli w miesiącach październik, listopad, ksiądz Jan rozpoczął współpracę polegającą na tym, aby nieść pomoc osobom, które z uwagi na bardzo opresyjny charakter działań hitlerowskich tutaj na Śląsku, pozbawione były środków do życia. To były samotne matki z dziećmi, to byli starsi ludzie, to były rodziny powstańców, których pozamykano, powywożono do obozów, powywożono, skierowano na różne roboty. I ta grupa młodych, aktywnych parafian rozpoczęła taką akcję pomocy, która potem pod kierunkiem księdza Jana Machy bardzo silnie się rozwinęła. Rozwinęła się do takich rozmiarów, że w niej uczestniczyło około 4000 osób. Ale była to konspiracja bardzo mądrze zorganizowana. Ci młodzi ludzie pod kierownictwem księdza Jana myśleli działając i działali myśląc. Mieli tę w sobie jakąś odpowiedzialność, żeby nie narażać niepotrzebnie nikogo. I stąd historycznie patrząc możemy powiedzieć, że rzeczywiście gdyby to było robione od tak sobie bez pomysłu, to ta działalność nie przetrwałaby wtedy pewnie 2 albo 3 miesięcy. A ona trwała prawie 2 lata.
A jak pan myśli, skąd u księdza Jana ta wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka? Czy to z domu wyszło? Z domu ta wrażliwość, wychowanie?
Wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka ksiądz Jan Macha po części wyniósł z domu, a po części ukształtowała go jego młodzieńcza historia życia, przeszłość. Po prostu uczył się solidaryzmu, uczył się współpracy, uprawiając na przykład sport zespołowy, bo piłka ręczna wymagała takich sprawności. A dodać należy, że to nie była taka piłka ręczna, jaką my dzisiaj obserwujemy, bo to była 11-osobowa piłka ręczna. Zespoły tej dyscypliny rozgrywały mecze na normalnym, dużym boisku piłkarskim. To trzeba było mieć wielką kondycję w sobie, siły, żeby wytrzymać taki mecz. No a oprócz tego, jak to jest w grach zespołowych, zrozumienie, solidarność na boisku. Te same cechy były potrzebne, jak się współpracowało z kolegami i koleżankami w ramach różnych grup. Czy to jakiejś grupy tanecznej, czy to grupy językowej, gdzieś tam w zespole kółka szachowego. Oni współpracowali z sobą, kolegowali się i dostrzegali potrzeby jeden drugiego. Ksiądz Jan od dzieciństwa wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka dał się poznać szczególnie w seminarium, jako ten, któremu sprawiało przyjemność dzielenie się z kolegami rocznikowymi. Jak tylko mama coś przywiozła, jakąś paczkę do seminarium, i wtedy ksiądz Jan straszał najpierw kolegów, żeby się tym, co dostał, podzielić. I bywało tak, że dla niego samego tam niewiele zostało na końcu. Taką cechę przejawiał od dawna i w 1939 roku, szczególnie po pierwszej kolędzie bożonarodzeniowej, czy podczas tych wizyt duszpasterskich kolędowych, kiedy zobaczył, w jak tragicznej sytuacji znajdują się niektóre rodziny w jego parafii, no to decyzja była jedna, rozwinąć do maksimum tę formę pomocy, aby ratować ludzi.
Przygotowując się do tej rozmowy, natrafiłem też na informację, ksiądz bardzo przeżywał niszczenie kultury polskiej i zakaz, który wprowadzili Niemcy, okupanci, zakaz używania języka polskiego w liturgii, w duszpasterstwie.
No, to jest cecha, która wyróżniała go wręcz, bo musimy pamiętać, że ksiądz Jan się wychował w rodzinie, która oczekiwała na powrót Polski, która niezmiernie się ucieszyła, kiedy w 1922 roku po plebiscycie znalazła się z powrotem w granicach państwa polskiego. I tutaj rodzina Machów żyła działalnością Wojciecha Korfantego na Śląsku, który był dyktatorem III Powstania Śląskiego i w sposób dyplomatyczny doprowadził do powrotu Śląska w granice Rzeczpospolitej. I te cechy patriotyczne się przejawiały również w działalności młodego KSM-u w Chorzowie, tutaj na Śląsku. Ksiądz Jan dodatkowo, kiedy rozpoczął studia w Krakowie, no to tam się zetknął z tą prawdziwą, wielką kulturą polską. Widzimy po ocenach na dyplomie magistra teologii, jaką on tam pracę wykonał w tym Krakowie, uzyskując poszczególnych przedmiotów wyróżniające go oceny. I przyjeżdżając już tutaj do swej rodzimej parafii, potem skierowany na placówkę duszpasterską do Rudy Śląskiej, miał to wszystko w sobie i to przekonanie, że teraz on tę polskość zawartą w historii, zawartą w pieśniach, będzie mógł eksponować, przekazywać swoim wiernym. I spotyka go tutaj, no niestety, ale wielkie zaskoczenie, no bo jego duszpasterstwo rozpoczyna się od dnia okupacji hitlerowskiej, która tu na Śląsku, no niestety, ale była bardzo okrutna. I z początku pozwalano jeszcze odprawiać msze święte i głosić kazania w języku polskim. Więc to maksymalnie wykorzysta. Ale kiedy nakazem władz administracyjnych hitlerowskich zabroniono wygłaszania kazań po polsku, to podczas pierwszego kazania, które miał wygłosić w języku niemieckim, on tylko zdążył wypowiedzieć, tak po polsku byśmy powiedzieli, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I jak to powiedział po niemiecku, to zemdlał na ambonie. Musiano go z tej ambony znieść. No ale nie trwało długo, przełamał to w sobie i mamy potem zbiór kazań, które się zachowały, wygłaszanych bardzo poprawnie w języku niemieckim, zapisane również poprawną niemczyzną. I mniejsza z tym, jaki charakter pisma, czy jaką formę miały te zachowane kazania, ale najistotniejsze jest, co one zawierały, jaka była ich treść. A ta treść w niektórych momentach, w niektórych fragmentach jest rzeczywiście niesamowicie przejmująca, ale i też nacechowana wielką mądrością, bo nieodpowiedzialnością byłoby wykorzystywanie w kazaniach jakichkolwiek akcentów politycznych. A tymczasem ksiądz Jan, no, żyjąc i funkcjonując w tym reżimie okupacyjnym, musiał w jakiś sposób uzewnętrzniać to swoje ewangeliczne sumienie, tę swoją wrażliwość na wszystko, co wyniósł z seminarium i z czym wszedł do tego kapłaństwa. I to dało się zauważyć, dało się odczytać z pozostawionych przez niego tekstów kazań.
I z tego, co doczytałem, to te kazania księdza Jana zupełnie niedawno i tak chyba trochę przypadkowo zostały odnalezione. I to jest moje pierwsze pytanie, niech pan coś o tym powie. I zaraz potem, jeżeli chodzi o właśnie duchowość księdza Jana, taki charakterystyczny rys duchowości księdza Jana, czy coś na ten temat też naszym słuchaczom pan powie?
Temat kazań ciągle powraca, bo nas pytają, no jak to, ale przez tyle lat przecież mieliście te pamiątki po swoim wujku i co. Więc ja powiem, tak jak ja to widzę, że to był palec Boży, że to była jakaś taka przypadłość w rodzinie, że zauważano wszystko. Zauważano różne dokumenty, które pozostały po nim, różne zdjęcia, różne przedmioty. Ale takiego zawiniątka, w którym były dwa skoroszyty z zapakowanymi kazaniami, jakoś nikt się tym nie zainteresował. Widocznie tak to miało być, że one dopiero zostaną w odpowiednim czasie odkryte, zauważone i dołączone do wszystkiego tego, co pozostało po księdzu Janie. A musimy tu dopowiedzieć, że impulsem do przywrócenia pamięci tutaj śląskiej społeczności osoby księdza Jana Machy był film zrobiony przez panią Dagmarę Dżazgę z telewizji Katowice, która pokazała na nowo, pokazała w innym świetle postać księdza Jana. Bo przez lata od okupacji i w czasie tego, powiedzmy, realnego socjalizmu, no to postać księdza Machy była traktowana tak, jak w zasadzie traktowano żołnierzy wyklętych. Cisza i milczenie, a jak mówienie o nim, to źle. A mówienie źle polegało na tym, że przypisano mu cechy człowieka uczestniczącego w organizacji zbrojnej, która czasami korzystała również z sabotaży, gdzie była broń, gdzie były niestety, ale różne przemocowe działania zapisane. I z taką, powiedzmy, etykietką postać księdza Jana funkcjonowała przez wiele, wiele lat. I dopiero ten film pani Dagmary Dżazgi pokazał, jak mylące, jak wręcz krzywdzące księdza Jana Machy były te opinie, bo z taką działalnością on nie miał nic wspólnego. On jedynie dbał o to, aby ta pomoc poszkodowanym działaniami wojennymi trafiała do odpowiednich ludzi. Do ludzi dostrzeżonych, jak gdyby wyselekcjonowanych przez jego współpracowników. I te kazania, one w tym zawiniątku się tam przemieszczały pomiędzy różnymi domami, bo wiadomo, że pomimo tego, że u państwa Machów, u nas w domu, u dziadków był pokój taki wydzielony, mówiło się, oto jest pokój Hanika, bo tam rzeczywiście stały jego przedmioty, biurko, była szafa, był krzyż, klęcznik i różne inne przedmioty. Tam się nie wchodziło do tego pokoju, no ale z latami, kiedy pojawiliśmy się my jako kolejne pokolenie, ta przestrzeń mieszkalna się zacieśniała. No i w pewnym momencie trzeba było znaleźć dla wnuków moich dziadków, czyli dla nas, jakieś tam miejsca i do nauki, i do mieszkania, więc ten pokój został zlikwidowany i te rzeczy przeniesione w inne miejsce, a potem tego innego miejsca ktoś tam się znów wyprowadził, bo pokolenie mojej mamy no już odchodziło od nas. I tak dopiero w 2012 roku, już po wyemitowaniu filmu pani Dagmary Drzazgi, moja kuzynka, kiedyś przyjeżdżając do mojej siostry, przywiozła taką paczuszkę i mówi: wiesz, tu są jakieś takie paczki, bo tam są chyba jakieś zapiski od wujka Hanika. I kiedy ja zapytałem siostrę, czy my w domu jeszcze gdzieś nie mamy czegoś po wujku, bo wtedy już bardzo się tym interesowałem, to siostra mówi: tak, tutaj kuzynka Ola mi coś przyniosła, zobacz. No ja to otwieram, patrzę, a tutaj są dwa skoroszyty formatu A5 z opisem. Wszystko to pachnie starością. I kiedy otwarłem, zobaczyłem pospinane metalowymi spinaczami kartki, zardzewiałe spinacze, wrośnięte w te kartki. I mówię: no jak to? Tego myśmy nie zauważyli przez te wszystkie lata, a tu jest autentyczny nasz wujek, tu jest nasz Hanik w tych tekstach. Zrobiliśmy dokumentację zdjęciową tego i potem przeniesione to zostało na formę elektroniczną, a wszystkie kazania, które były w języku niemieckim, to te z kolei zostały przetłumaczone już po przekazaniu ich księdzu arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi i dołączone do dokumentacji beatyfikacyjnej. I to tak w sposób cudowny. No, ten Hanik jak gdyby z góry upomniał się o swój czas i wyeksponowane zostały te rzeczy i te kwestie, które do tej pory przez tyle dziesiąt lat jakoś zostały nam zasłonięte. Ta odsłona się dokonała i wtedy akurat zbiegło się to z rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego, więc niezwykle bogato została poszerzona dokumentacja, która była potrzebna do sporządzenia pozycji, czyli tego dokumentu już dla kongregacji do spraw świętych.
Czy z tych kazań jakiś taki charakterystyczny rys duchowości się wyłonił księdza Jana?
Kazania księdza Jana Machy to nie są homilie, to są rzeczywiście kazania, w których on zwraca się do wiernych i z głębokim przesłaniem ewangelicznym, wykładając po kolei w poszczególnych kazaniach, czym jest sakrament, jak należy się do niego przygotować, jakie są obowiązki katolika, jakie są wymogi od strony Kościoła, aby być zawsze pełnym łaski Bożej. Wskazań przebija wręcz jego gorliwość modlitewna, kiedy on nawołuje wręcz, aby brać do ręki różaniec. Brać do ręki różaniec i w tych trudnych czasach, a była to wiadomo okupacja, prosić Matkę Bożą o pomoc, o wstawiennictwo, by ten trudny czas jak najszybciej się skończył. Pokazuje, czym jest świątynia, Kościół. Pokazuje, jakie jest znaczenie dla każdego człowieka. Myśl o niebie, masz kłopot, coś ci dolega, masz nieuporządkowane sprawy. Pomyśl o niebie, zwróć się do Pana Boga, wstąp do Kościoła. Tu jest tabernakulum, tam mieszka Twój przyjaciel, tam się zwracaj, nie traktuj tego jako coś niemożliwego, nieosiągalnego. On ci pomoże. W tych tekstach jest nie tylko jakaś taka duchowość, ale tam są również bardzo precyzyjnie i kategorycznie sformułowane zadania dla współczesnego katolika. Dla osób, które być może już odeszły od praktykowania swojej wiary i jednocześnie nie bardzo się przyznają do tego, że są katolikami. A tu można by nawet przytoczyć pewne fragmenty z tych kazań, jeśli by nam czas pozwolił, to możemy zacytować jakiś krótki na przykład fragment, który tutaj akurat mam przed sobą, a on dotyczy brania przykładu z pierwszych apostołów, którzy życie oddali za wiarę. Posłuchajmy króciutkiego fragmentu kazania wygłoszonego na uroczystość świętego Piotra i Pawła, zaledwie tydzień po święceniach, po prymicjach księdza Jana. Najmilsi, potrzeba nam dzisiaj takich Piotrów i Pawłów, którzy by śmiało i odważnie przyznawali się do wiary katolickiej wszędzie, tak w życiu prywatnym, jak publicznym. Potrzeba takich, którzy by byli gotowi, jak Piotr i Paweł, położyć życie w ofierze na znak wyznania wiary. Potrzeba dzisiaj tej gorliwości apostołów w szerzeniu Królestwa Bożego. Odrodzonemu katolikowi nie może być obojętne, czy Kościół katolicki się rozszerza lub nie. Nie może mu być obojętne, czy każdy spełnia swoje obowiązki religijne. Nie może mu być obojętne, jakie prasa głosi zasady i jakie ma cele. Nie może mu być obojętne, jak u nas wygląda obyczajność publiczna. To wszystko powinno go obchodzić. I w razie potrzeby musi umieć prostować, protestować i głos podnieść, by słusznych praw katolickich bronić i się ich domagać. I to mamy taki krótki tylko fragment z pierwszych w zasadzie dni bycia księdzem Jana Machy. I on w wielu swoich kazaniach napomina, przestrzega, ostrzega, a jednocześnie pokazuje, co robić i jak żyć, żeby swoje sumienie ewangeliczne kształtować i w jak największym stopniu utożsamiać się z nauczaniem Kościoła katolickiego w tym czasie.